w Turoszowej, w Turoszowie. A w jakimś tam unijnym sądzie, być może nawet, że to było TSUE, wielce nam nieżyczliwa, powiem tak, sędzina rodem bodajże z Hiszpanii, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pani Rosario Silva de la Puerta, wydała 20 września postanowienie nakładając na Polskę 500 tysięcy euro kary dziennie, 500 000 euro kary dziennie, bo nie wdrożyliśmy środków tymczasowych i nie zaprzestaliśmy wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Musimy do momentu, aż zamkniemy kopalnię, co jest niewykonalne, musimy właśnie aż tak jak oni chcą do zamknięcia kopalni w Turoszowie wpłacać na konto Unii Europejskiej po 500 tysięcy euro dziennie. Nie było żadnej rozprawy, żadnego wysłuchania strony polskiej, tylko twardy wyrok. Pół bańki euro dziennie i koniec. I tyle w temacie, jak to mówi współczesna młodzież. Już jest pozamiatane. A tak przy okazji to inny kwiatuszek z unijno-sądowego ogródka. No bo w przypadku Polski i Czech była sytuacja jeszcze za rządów Platformy, gdy pewien czeski obywatel wiózł na teren Katowic niebezpieczne odpady. Wówczas polska organizacja pozarządowa zwróciła się w tej sprawie do Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że nastąpiło naruszenie prawa międzynarodowego. I co wtedy zrobiła pani sędzia La Puerta? Chroniła przestępcę, bo twierdziła, że nie doszło do naruszenia prawa. No i właściwie nic nie było. I choć od 40 lat dyskutuje się o szkodliwości dla środowiska produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, no to nadal około 19% tej energii w Niemczech, u nas 8, właściwie to 7, pochodzi z elektrowni na to paliwo. Tak samo duży odsetek jest w Czechach, a europosłanka pani Anna Zalewska powiedziała, że obok kompleksu, przypomniała, że obok kompleksu Turów jest 5-krotnie większy kompleks kopalniany, pracujący w tych samych warunkach, na tych samych zasobach na terenie Czech i 10-krotnie większy w Niemczech. No czyli krótko mówiąc, nasi sąsiedzi, Czesi i Niemcy są tacy, a Polska to już absolutnie B. No jeszcze taki jeden kwiatuszek do wiązanki pełnej najbardziej kolczastych opunkcji, jakie otrzymujemy z Brukseli, bo od któregoś sierpnia na biurkach unijnych urzędasów leży polski plan wydatkowania środków, jakie przyznano każdej unijnej gospodarce, dla Polski było to 770 miliardów złotych, na likwidację gospodarczych skutków po pandemii koronawirusa. I co, proszę Państwa, no mówiąc kulturalnie, nic. Chociaż aż prosi się, żeby potraktować tą sytuację odpowiednio mocnym sformułowaniem. Ta forsa nie jest to jakaś tam żadna unijna łaska. To jest kredyt, który to kredyt i tak to my będziemy spłacać. Ale co to może obchodzić, jeszcze raz powiem, jakichś tam unijnych urzędasów. I takie ściurki, jak już wcześniej wspomniałem, od 2015 roku, kiedy to służąca wobec Brukseli Platforma, no taki unijny podłużek, straciła w Polsce władzę, a przejął ją prawicowy rząd, który w Unii chce być pełnoprawnym partnerem, a nie chłopcem na posyłki. Nie jest więc chyba tak trudno dziwić się, że taka Unia mnie nie podoba się i ja opuściłbym ją natychmiast, a najlepiej to jeszcze szybciej. No ale w tej materii to moje poglądy raczej odbiegają od większości. Bo nie wiem co prawda jak dłużej, no ale chyba jednak większości, znaczy nie chyba, na pewno większości. Bo jakie zdanie mają moi rodacy w sprawie tego haraczu, jaki narzuca nam Unia? I otóż w sondażu United Servers dla Dziennika Gazety Prawnej i dla Dziennika.pl, dla Radia RFM, dla Radia RFM i RMF24 zapytano Polaków, czy Polska powinna stosować się do postanowienia TSUE, czyli tego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po skardze Czech, nakazującego czasowe wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. I zdecydowanie nie, czyli żebyśmy się, no nie wiem, olali to postanowienie TSUE, to opowiedziało się 27,7% respondentów. Raczej nie, 19%. To by oznaczało, że przeciwny wykonaniu wyrokowi TSUE jest raptem 46,7% pytanych, a blisko 39% ankietowanych stwierdziło, że Polska powinna zastosować się do postanowienia TSUE i płacić ten haracz. Co prawda było jeszcze 14,5% niezdecydowanych, to znaczy takich, których moim zdaniem oni się po prostu w ogóle nie orientowali, no bo jak można tutaj być niezdecydowanym, albo tak, albo nie. No i co można powiedzieć na taki wyważony, w dużym cudzysłowie, wyważony pogląd moich rodaków. Ktoś dosłownie, byle kto, będzie nam kradł nasze dobro, a my posłusznie, jakby z mała niemowlęta, oddamy to, co nasze. A może jest inaczej? Może ta większość Polaków po prostu nie rozumie, o co chodzi? Może jest tak ogłupiona przekazem totalnej opozycji, że nie potrafi samodzielnie myśleć? No bo taki pierwszy, lepszy rzędu przykład. Tacy panowie Trzaskowski, Hołownia, a ostatnio i Kidawa-Błońska powiedzieli, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unijny trzeba szanować i wykonać. No jak trzeba, to znaczy trzeba i ludzie tak uważają. Tak tylko na marginesie to zauważam pewną właśnie, to nie wiem jak to nazwać, no taką ciekawostkę, bo może się mylę, ale gdzieś mi to umknęło, ale ja nie zauważyłem, żeby w sprawie Turoszowa i pani Lapuerty i drakońskiej kary finansowej nałożonej na Polskę nie wypowiadał się król Europy pan Donald Tusk. No pewnie taktyka jest mu do czegoś potrzebna, może na przykład do tego, że 23 października odbędą się wybory na przewodniczącego Platformy. I co prawda Tusk jest jedynym kandydatem, jeżeli nawet nie wszyscy będą chcieli na niego głosować, to jak mówił wójt Cezary Żak, jako wójt gminy Wilkowyje, głosować przeciw nie można. No tak czy inaczej z ogromną przykrością stwierdzam, że poziom zdrowego rozsądku w głowach moich rodaków spadł poniżej jakiejś tam umownej wartości krytycznej. I tak jeszcze, tak trochę na marginesie, miałem o tym powiedzieć więcej, ale trochę się rozgadałem o Unii. To niestety, no ta czwarta tura koronawirusa zaczyna coraz śmielej gościć w Polsce, no, a moje województwo lubelskie plasuje się na samym szczycie tabeli. Na samym czubie pierwsze miejsce na podium zajmuje. Więc to tylko taka mała ciekawostka, jak na sprawy pandemii reagują niektórzy z moich rodaków. I otóż taka pani Krystyna Janda, bardzo znana postać ze świata artystycznego, którą posądzenie o życzliwość dla obecnej władzy i polityków, w tym oczywiście tych rządowych, byłoby skrajną niemożliwością, chyba raczej niechcący wsparła i to bardzo zdecydowanie działania rządu, który wszelkimi sposobami nawołuje do szczepień. I to było tak, że odkąd pojawiła się możliwość szczepień przeciw COVID-owi, o Krystynie Jandzie zrobiło się głośno, bo aktorka jest gorącą zwolenniczką szczepień. Jeszcze przed oficjalnym początkiem Narodowej Akcji Szczepienia była już zaszczepiona pierwszą dawką, co wywołało ogromną burzę, szczególnie wśród internautów. A Janda zapewnia, że jednak niczego ona nie żałuje, to znaczy nie żałuje swojej decyzji. No i jeszcze podpiera się takim stwierdzeniem, że wszyscy moi znajomi w Niemczech i wszyscy moi znajomi we Francji są zaszczepieni już trzecią dawką już dawno. I mówi dalej, że nawet w najgorszej dziurze niemieckiej, gdzie mieszka moja rodzina, niestety nie wiem, co to jest za dziura, bo tego pani Janda nie zdradziła, zadzwonili do nich na początku lipca, do tej rodziny w tej dziurze w Niemczech, zadzwonili do nich na początku lipca, żeby przyszli na szczepienie. I młodzi, i starsi, i w moim wieku, jak to powiedziała Janda. I są oni już zaszczepieni trzeci raz. A pani Janda tak w ogóle zastanawia się, czy ona może grać spektakl z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Niech oni tu w ogóle nie przychodzą. I ona jest za tym, żeby stworzyć obostrzenia. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni, nie powinni móc chodzić do pracy. No to takie są właśnie poglądy, no bardzo opiniotwórcze niestety w niektórych grupach społecznych pani Jandy. No i jeszcze na koniec coś, co od razu mówię, że jest to temat niepolityczny i nad wyraz sympatyczny, bowiem wczoraj, a tak naprawdę to dzisiaj, to znaczy w niedzielę, bo dla mnie przed poniedziałek, no, rozpoczął się w Warszawie 18 Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Po raz pierwszy odbył się w 1927 roku, no a dzisiaj, jak wspomniałem, po raz 18. Jest uważany za najważniejsze wydarzenie muzyczne w Polsce i to jest oczywista prawda. No i jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w świecie, szczególnie tych, które dotyczą muzyki fortepianowej. Obok olbrzymiej roli, jaką pełni w popularyzacji muzyki Chopina, odkrywa największe talenty pianistyczne, zapewniając młodym muzykom bardzo skuteczny start w międzynarodowej karierze. Ten tegoroczny zgromadził, o ile sobie przypominam, 87 uczestników, najwięcej z Chin, bo aż 22, z Polski 16. Powiem, że ja nie jestem może jakimś szczególnym wielbicielem muzyki wielkiego mistrza Fryderyka, ale pamiętam pewne wakacje. To był bodajże rok 1986. I w tym roku byliśmy z żoną na wakacjach w ośrodku FWP w Lubniewicach. To takie nieduże miasteczko, bardzo nieduże, koło Gorzowa Wielkopolskiego. Tam jest piękny zamek, pamiętający oczywiście niemieckie czasy, no bo to jakiś po niemiecki. Tradycją ośrodka były organizowane na wszystkich turnusach różnego rodzaju koncerty. Ja trafiłem na turnus, na którym organizowany był koncert muzyki Chopina. Moja żona, która jest wielbicielką muzyki naszego wielkiego rodaka, już jakiś czas przed koncertem siedziała na sali, a ja wpadłem tam tylko tak na moment, żeby powiedzieć żonie, że idę ze znajomymi na jakiś tam dłuższy spacer, żeby się nie denerwowała, gdzie, co ja robię i gdzie jestem. I powiem tak, że zanim zdążyłem powiedzieć to, co zamierzałem, właśnie rozpoczął się koncert. I zupełnie niespodziewanie dla samego siebie usiadłem w fotelu obok i zostałem do końca koncertu. I nie wiem, czy sprawił to specjalny nastrój, lekko deszczowy, letni wieczór, szumiący za oknem brzozy i świerki, a może tak po prostu przede wszystkim muzyka mistrza Fryderyka. A ja 32 lata temu, pewną niedzielę listopadową, noc właściwie listopadowy, też znalazłem na falach radia w Kanadzie pewien utwór mistrza Fryderyka. Walc, opus 64, numer 2. I zostałem z nim do dzisiaj. I tak jak i Państwo, przynajmniej w małym fragmencie, możemy po dziś dzień słuchać go co tydzień. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Jan Chobłyk.
Dziękujemy Janku bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Szczęść Boże.
Mówili, że jesteśmy wolni, że możemy wybrać nasz los. Mamy dziś pracę i nowe smartfony, by co dzień wybierać mniejsze zło. A może od początku nie było dla nas żadnych szans? A może od początku nie było na to żadnych szans? Dzieci w czasie, nie ty. Dzieci w czasie, tak złym. Dzieci w czasie, a jednak był nasz czas. Dzieci w czasie, nie ty. Dzieci w czasie, tak złym. Dzieci w czasie, że jeszcze czas. Powiedzieli nam, że nie mam Boga. Każdy musi radzić sobie sam. Że jesteśmy tutaj przez przypadek. A na świecie jest wiele gwiazd. Chcieliśmy być inni niż wszyscy, lecz nam jak wszystkim nie udało się to. Co więcej niż gwiazdy, co nie wiedzą, że są. A może to coś więcej niż gwiazdy, co nie wiedzą, że są. Dzieci w czasie, nie ty. Dzieci w czasie, tak zły. Dzieci w czasie, może jeszcze czas. Dzieci w czasie, nie ty. Dzieci w czasie, tak złym. Dzieci w czasie, a jednak nie nasz czas. I może to coś więcej niż gwiazdy, co nie wiedzą, że są. I może to coś więcej niż gwiazdy, co nie wiedzą, że są.
Piękny utwór, drodzy Państwo. Witam bardzo serdecznie na antenie radio o późnej porze. Andrzej Kumor, wydawca Gońca z najlepszej gazety polonijnej w Kanadzie. Na początek...
Tylko dobry wieczór Państwu. No dziękuję bardzo, ale chyba jednak nie zasługuję. Czasem to jest tak, że jak najlepsi poeci i najlepsi pisarze, bywa się. To znaczy czasem to... się bywa, a potem już... trochę mniej wychodzi, tak?
Andrzeju, ale ja już 33 lata jestem w tym kraju i spotykamy się często i czytam różne gazety, także myślę, że tu nie mam się co podlizywać, bo zawsze, kiedy mam jakiś problem, zadzwonię do ciebie i zawsze jesteś gotów pomóc. No, poza tym jestem stałym czytelnikiem twojej rubryki na końcu Gońca.
Znaczy, wiesz, ja lubię mówić, to z tego wynika, tak?
To
moje gadulstwo w ten sposób się w jakiś sposób rozwiązuje i dzięki temu mogę mówić do różnych osób.
To tak za Braunem, co? On też taki jest mówca, Grzegorz Braun, on taki jest.
Znaczy, nie wiem, czy za nim, bo jakoś chyba się od siebie nie uczyliśmy ani jednego, ani drugiego. Ja go bardzo lubię i bardzo poważam za klasę, właśnie, jaką ma i wiedzę, i też pewnego rodzaju taką odwagę cywilną, która wykrystalizowała się w wielu procesach, które miał wcześniej.
No i teraz będzie miał jeszcze jeden ciekawy, jak on sobie z tym poradzi, ale widzę, że dobrze sobie radzi, wsparcie ma ogromne wśród rodaków, także myślę, że będzie to pozytywne.
A co będzie? Widziałem, że był w stanie zebrać w momencie, kiedy pozbawiono go tam diety poselskiej i uszczuplono mu wynagrodzenie bodajże o 60 czy ileś tysięcy, to jest taka kwota przez pół roku, no to w pewnym momencie ogłosił zbiórkę i chyba w ciągu dwóch dni tam było 200 czy ileś tysięcy, także no, jest to pozytywne, że jednak ludzie głosują pieniądze.
Zacznę, Andrzeju, w ten sposób. Musisz posłuchać tego. To nie jest długo. Podzielono nas na ludzi i pod ludzi, z czego można wnosić, że dalej już łatwo pójdzie. Ludzie lubią, gdy im władza pozwoli wyżyć się na kimś innym. No nie? Z pewnością będziemy mieli niezaszczepionych o co winić, bo jak czytamy w Bloombergu, niebawem może być głodno i chłodno. Przerywane są łańcuchy dostaw z Azji. Kontenerowce stoją na tym samym miejscu oceanów, co trzeba. Inflacja zżera pieniądz, co niektórzy mówią nawet, żeby zakupy pod choinkę już robić teraz, bo potem może być za późno. Ale może właśnie o to chodzi, żebyśmy się przyzwyczajali do zamieszania i pozwolili na militarne przeformatowanie społeczeństwa. Widać to na australijskim przykładzie, gdzie hordy paramilitarnych osiłków w mundurach policji bezkarnie terroryzują własne społeczeństwo, wbijając mu myśli antypaństwowe z głowy. Australia położona jest blisko jednego z pierwszych potencjalnych teatrów wojennych, więc dobrze, aby ludzie nie mieli tam złudzeń. Nas w Kanadzie bierze się tymczasem pod inżynierię społeczną. Kanadyjska armia prowadzi operację psycho-op na naszych głowach, czyli triki przećwiczone w Afganistanie, przerzucili na nasz rynek krajowy. Jest to o tyle ciekawe, że właśnie myślimy wybory i działania psychoopowe, których celem jest zwiększenie miłości do rządu, mogły wpłynąć na rezultat głosowania. Armia stosowała inżynierię społeczną po to, by wezbrała się w nas chęć wyszczepiania i rządowa bogobojność. Być może na efekty tych kombinacji liczyła partia rządząca, rozpisując wybory w tym niecodziennym czasie. Wyszło jednak tak, jak wyszło, czemu patrząc na rezultat afgańskiej ekspedycji, nie można się dziwić. Mimo to premier Trudeau był po wyborach, ma dokładnie to samo co przed. Ogłosił, że wygrał i daliśmy mu mandat do przenicowania nas na szaro. Świadkami tego będziemy już w najbliższych miesiącach, więc radzę Państwu uzbroić się dystans do siebie samych, dystans do rzeczywistości za oknem oraz duże poczucie humoru. Andrzeju, ja nauczyłem się kiedyś łacińskiego przysłowia w szkole średniej. Homo hominis lupus est. Czy to już jest ta era? Człowiek człowiekowi wilkiem jest.
To są to akurat tego rodzaju filozofie tam idące od oświeceniowych różnych rzeczy, jakieś loka, nie loka. Powiem ci, nie. Ludzie są różni. Raz są mili, raz nie są mili. Z tym, że w człowieku jest coś takiego, że jak się mu wskaże ludzi, którzy są pod ludźmi, na których można się wyżyć, no to znamy z historii bardzo dużo takich przykładów. Już nie mówię o osłabionym bij Żyda, kiedy wini się Żydów, między innymi Żydów, jak wiesz, winiono na przykład o roznoszenie zarazy, tyfusu i tak dalej, więc tutaj jakieś korelacje można znaleźć. Ale też ludzi, którzy są aspołeczni, gorsi, no grupa, która jest winna temu, że no sypie nam piasek w tryby postępu. Tak było z kułakami, można go było okraść. Tak było nawet z jakimś tam panem na dworze, którego można było zabić bezkarnie. Były takie czasy. Różnie to było w różnych okresach. Także no, mamy też przykłady nawet z takiej już miękkiej historii, gdzie społeczeństwo nie było w czasach wojny czy rewolucji, jak na przykład w latach 60. czy 70. prywaciarz w Polsce to był taki gorszy jednak człowiek, któremu jak okradłeś prywaciarza, to nie było takie złe. Nawet
albo
to było
badylarz.
W kodeksie karnym teraz już nie jest, gdzie na przykład kradzież własności prywatnej była tam zagrożona o wiele mniejszą sankcją karną niż kradzież własności państwowej. Także te wszystkie rzeczy, no w nas tkwi coś takiego, że w momencie, kiedy się wyzwoli tego demona, to zresztą widać przy wszystkich tych strasznych rzeczach, ja już nie mówię o jakichś Rwandach, ale wojna w byłej Jugosławii, Serbowie, Chorwaci, kiedy się okazuje, że możesz bezkarnie gwałcić czyjeś kobiety, że możesz kraść, że możesz tych ludzi gnębić, w człowieku bardzo często no szatan się tam odzywa. To są takie, ja już nie mówię orgie krwi i tym podobne historie, które na przykład na Wołyniu były, ale jest taka cecha w nas, że kiedy zniknie ta sankcja, że jesteśmy wszyscy, odpowiadamy przed Panem Bogiem, tylko że państwo mówi, można, napuszcza nas jednych na drugich. To trzeba naprawdę mieć prawo moralne w sobie i trzeba być wierzącym człowiekiem, bo chrześcijaństwo przed tym broni, jako jedna z niewielu religii, chociaż w innych też jest dużo wartości, które w takich sytuacjach stanowią obronę. Żeby temu nie ulec, żeby się w cudzysłowie nie zezwierzęcyć, chociaż no tutaj jest obraza dla zwierząt, bo u zwierząt tak nie ma, to ludzie tak mają. Więc jest to bardzo niebezpieczny szlak, jest to bardzo niebezpieczna droga, którą jak gdyby nam się teraz pokazuje, że są ludzie lepsi i są ludzie gorsi, są ludzie zaszczepieni i niezaszczepieni. I mamy tę segregację sanitarną. I teraz bardzo łatwo jest winić od tych gorszych ludzi o wszelkie zło, no bo to przez tych gorszych nie możemy szybko wrócić do normalności. To przez tych gorszych nam nie masz jedzenia w sklepie, bo jakby oni się szybko zaszczepili, to niepotrzebne by były lockdowny i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj puszczam wodę fantazji, ale wiem, że można to bardzo łatwo zrobić. I ludzie mają coś takiego w sobie, że chcą być docenieni za to, w cudzysłowie, poświęcenie dla państwa, prawda? No ja się zaszczepiłem, jestem propaństwowy, robię to, czego ode mnie się oczekuje, a ci tam tralalala, więc musimy ich jakoś tam uderzyć, nawet mówi się o tym, że powinniśmy ich zawstydzać, tych ludzi niezaszczepionych, jakich jak ja, że powinniśmy może im właśnie pogarszać życie. To wprost mówią dzisiaj politycy kanadyjscy, że nie powinniśmy mieć tak samo, że może już niedługo będzie dostęp do służby zdrowia uzależniony od tego, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie zaszczepiony. A jednocześnie no, jest cała gama kłamstw, cała gama inżynierii społecznej, która się wokół tej tak zwanej pandemii przewija. Ja już nie mówię o tym, że w Australii tam ludzie, policja jest wypuszczona na ludzi i tak dalej, podczas tych ciężkich przypadków covidowych to jest tak na, no, tyle co kot napłakał, kilkaset na w skali całego kraju. To samo u nas. Ludzi, którzy w Kanadzie są ciężko chorzy, pod respiratorem, są w stanie krytycznym, czy też bardzo ciężkim, to jest powiedzmy 600 na 38-milionowy kraj. Czyli to uzasadnia te wszystkie środki, którymi się to społeczeństwo poddaje i usiłuje przeformatować, gdzie usiłuje się ludziom, no po prostu, ja tak mówię, wziąć nas wszystkich za pysk, objąć kontrolą, bo do tego zmierzają te wszystkie paszporty dla ludzi zaszczepionych, do tego zmierzają te wszystkie nowe obostrzenia. No właśnie ja mówiłem w tym tekście, że przerobienie nas na szaro. Za chwilę wejdą przepisy, które uniemożliwią części z nas, tej niezaszczepionej, korzystanie z transportu, czyli jeżdżenie pociągiem, jeżdżenie autobusem dalekobieżnym, jeżdżenie, latanie samolotem, no i zmuszą do wyszczepienia się całe wielkie grupy zawodowe. Tutaj już mają tak ma służba zdrowia, pracownicy federalni, policja, wojsko i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę to są poważne rzeczy, to jest przeformatowanie społeczeństwa. I oczywiście ja, wiesz, w tym tekście no, robię pewnego rodzaju, no jak we wszystkich tego rodzaju, tych tekstach, no domniemuję. I moim domniemaniem jest takie, że po prostu, wiesz, świat zmierza jednak do konfliktu, zasadniczego, czyli tego, który się będzie rozgrywał na Pacyfiku. I ten konflikt już trwa, on nie jest w cudzysłowie kinetyczny, jak to się ładnie teraz mówi, jeszcze nikt tam nikomu jakichś wybuchów nie robi. No ale myślę, że przerywane są łańcuchy dostaw, że w pewnym sensie ta wojna już trwa, bo właśnie te kontenery nie są tam, gdzie miałyby być. Fracht zdrożał 10-krotnie i to jest tak, to co Trump zresztą usiłował zrobić w ramach swojego nacjonalizmu, jak gdyby gospodarczego amerykańskiego, no to jest teraz robione właśnie dlatego, że pod egidą całego świata zachodniego, na przykład produkcja coraz częściej się przenosi do takich krajów jak na Ukrainę, gdzie jest tanio, a jednocześnie nie jest to kraj, który zagraża. Nie futrujemy Chińczyków, no tak wprost mówiąc, do Wietnamu, do krajów takich jak Indie, które są w cudzysłowie z nami. I no, jest to pewnego rodzaju takie otorbianie i otacanie mocarstwa chińskiego. Także zobaczymy, co to będzie. Chińczycy pokazali na początku, że mają o wiele lepsze panowanie nad własnym społeczeństwem, to znaczy są w stanie zmobilizować ludzi, są w stanie tych ludzi po prostu pokierować w jedną, w drugą stronę, zrobić co chcą i mają do tego również bardzo wysoko rozwinięty system kontroli społecznej, nie tylko przemieszczania się ludzi, nie tylko kontroli tego, co gdzie jest, ale również kontroli nastawienia propaństwowego albo antypaństwowego, no bo w Chinach mają całkowicie rozwinięty system, który myślę bardzo wielu tutaj się marzy tym naszym kierownikom, czyli system kredytu społecznego, że jeżeli się robi pewne rzeczy, to powiedzmy tam w skali 100 punktów nagle te punkty nam się odejmuje, a jeżeli robimy rzeczy propaństwowe, dobre w oczach państwa, takie no prospołeczne, no to wtedy te punkty nam się dodaje i później od tego, ile my mamy tych punktów, zależy to, kim jesteśmy w społeczeństwie i co możemy zrobić w społeczeństwie, bo część ludzi, którzy mają dobry ten kredyt społeczny, mogą latać samolotami, a jak ktoś ma zły, to tylko pojedzie pociągiem osobowym, co w tamtych dalekich no, odległościach jest czymś bardzo złym. zwłaszcza jeśli urlop jest tylko raz do roku. Więc naprawdę myślę, że jak gdyby tutaj widzimy pewnego rodzaju ujednolicenie, bo to te paszporty szczepionkowe, myślę, że dają tego rodzaju możliwość później. Później się tam wpisze inne rzeczy. Poza tym ja nie wierzę, że to będzie tymczasowe, no bo w końcu musimy być przygotowani na następne pandemie. Musimy być przygotowani na następne zagrożenia. I to się bardzo dobrze wpisuje w tę całą narrację neomarksistowską, która zaczyna być dominująca w takim przekazie społecznym. Tutaj odsyłam wszystkich do guru nowego globalizmu, pana Hariri, który jest takim Żydem homoseksualistą, który właśnie nam to wszystko wykłada, jak to będziemy pozbawieni żadnych własności, ale za to w szczęściu dożywać swoich dni, że to jest to społeczeństwo nowego typu i to społeczeństwo jest w pewnym sensie wymuszone, tak jak dawniej marksiści uważali, przez po prostu gospodarkę, przez to, co się dzieje ze środkami produkcji. Teraz tak samo jest to wymuszone przez nowe technologie, że po prostu przez to, że mamy internet, przez to, że możemy pracować gdziekolwiek chcemy zdalnie, przez to, że mamy te wszystkie możliwości uzyskiwania takiej globalnej świadomości, obróbki informacji, no bo przez sztuczną inteligencję, no to zmienia reguły gry i musimy się do tego dostosować i musimy brać odpowiedzialność za całą planetę, której oczywiście zagrażamy. To już jest dodatek do tej ideologii związane tam z walką, w cudzysłowie, jak to się mówi, z klimatem i właśnie byciem gotowym na wszelkiego rodzaju pandemie i tak dalej. Bo wiesz, ja myślę, że po prostu ta elita nasza, która nami rządzi, bo nie ma żadnej demokracji, no myślę, demokracja to jest wybieranie sobie, jaki możesz mieć kolor zasłon w oknie. Natomiast ci, którzy rządzą, no nie udało im się skaperować elit chińskich. Oni uważali, że jak oddadzą Chinom nasze miejsca pracy, przeniosą tam całą produkcję, dadzą im nowe technologie, to Chińczycy, elity chińskie jak gdyby doszusują do tej globalnej kabały, tak bym to określił, i będą tam odpowiedzialne za swój rejon, tam rejon powiedzmy Azji. No tymczasem towarzysze chińscy, no nie takie numery z nimi, bo po pierwsze Chiny mają mentalnie, elity chińskie, coś takiego, że są jednak państwem środka, że ich cywilizacja jest najstarsza, że to oni tworzyli w ludzkości no to miasto na wzgórzu i to najlepsze miejsce, że tak powiem, bo w końcu 5000 lat rozwoju nieprzerwanego Chin, olbrzymia liczba wynalazków. No i to im jak gdyby podstępem niekulturalny, chamski, brutalny, czerwony diabeł przez swoje trici odebrał w XIX wieku, po prostu ich zdemoralizował, po prostu ich wykorzystał ich rozbicie i tak dalej. No i teraz Chiny zajmują to należne miejsce, które od tysięcy lat mają w naszej cywilizacji, państwo środka, czyli państwo, od którego wszystko się mierzy. Także tak to wygląda w mojej skażonej teoriami spiskowymi głowie. I taki mam obraz świata. I z tego wszystko inne wynika, że to, co się u nas dzieje, no to jest taka właśnie no, przeformatowanie tego, jak my działamy. I tu nie chodzi o żadną pandemię. Chodzi po prostu o to, żeby społeczeństwo inaczej działało, inaczej się zachowywało i o to, żeby system polityczny zmienić.
Andrzeju, ale teraz wróćmy na chwilę. Nie tak dawno, jak tylko wróciłeś z Polski, byłeś oczywiście na tak zwanej separacji i miałeś rozmowę z Wojciechem Sumlińskim. Film, który on wydał teraz, jest zbanowany, chociaż teraz próbowałem odszukać, znalazłem w Realu 24, jeszcze ten film egzystuje. Wszędzie już, gdzie był ogłoszony na YouTube, nie, ale w Realu na tej osobnej platformie można go obejrzeć. Tutaj fragment mogę nawet zademonstrować, że jest.
On jest na BitChute, on jest w kilku miejscach. Jak ktoś się tam postara, to go odnajdzie.
Ja tylko fragment puszczę, żeby zachęcić słuchaczy. Jak on się zaczyna. Jeden fragment puściłem tydzień temu. No jest to film, który... To jest arcydzieło dokumentalne, które wykona...
Kiedyś powiedział, że kłamią cztery rodzaje ludzi. Jedni z uwagi na tchórzliwą naturę. Inni to notoryczni kłamcy. Jeszcze inni dla uniknięcia odpowiedzialności. Ci ostatni po prostu dla pieniędzy i władzy. To najgorszy rodzaj kłamców. Nie cofną się przed niczym, by ludzie nie zobaczyli lasu spoza drzew.
How to imagine how such a tragedy could have happened in this charming town? That was an example of pre-war multicultural Poland. How could a Christian resident, known to their victims by name, do such gruesome acts to the Jewish neighbors?
No myślę, bo już raz miałem takie tutaj problemy w stacji radiowej za prezentowanie dokumentów. Myślę, że tym razem nie będę jeszcze miał, ale chciałbym, bo ty przeprowadziłeś długą rozmowę z Wojtkiem Sublińskim i on już bał się tego wszystkiego, co się zaczęło zaraz po projekcji, po premierze. Premiera nie doszła do skutku. Może opowiedz trochę rozsłuchaczom radio o późnej porze. Miał tyle kłopotów. Wiem, że wczoraj w mediach narodowych się ukazało jego wywiad i też gdzieś mi zniknął. Na ten temat po drodze wszystkie te spotkania zostały jak gdyby zbanowane. Ludzie nie wiem, to jest zbanowane, czyli odwołane, zniszczone. Nie doszło do tych spotkań. No w takie ordynarne, proste sposoby. Na przykład włączono alarm przeciwpożarowy, to było w Spodku Katowickim, gdzie zjechało się 6 wozów straży pożarnej. Oczywiście żadnego pożaru nie było. No i spotkanie trzeba było przerwać. Premiery filmu nie odbyła się. O Otwocku, o Poznaniu, no. Co to się stało? Przez tydzień czy półtora była cisza. To w rozmowie z Wojtkiem Sumlińskim, żeście wspominali.
Ja uważam, że po pierwsze trzeba być na takie rzeczy przygotowanym. To tak się robi. Zresztą jeżeli ktoś prześledzi historię różnego rodzaju i ruchów politycznych, i tarć, i starć, które miały miejsce w Polsce przed II wojną światową, no to tam tak było. No, przecież to tam jest jakieś zamordowanie, dochodziło nawet do takich poważnych rzeczy na tle ideologicznym i politycznym. W związku z czym ja bym się wcale nie dziwił, że ja zawsze staram się wejść w buty tych ludzi, którzy są przeciwko mnie. Co ja bym sobie zrobił? No tak, zrywanie tam, dzwonienie na straż pożarną, no to standard, oczywiście, można tak zadzwonić. Race dymne, jakieś śmierdzące rzeczy, oblewanie, to wszystko to jest arsenał, który jest by the book, jak to mówią po angielsku. To jest podręcznikowy arsenał tego rodzaju starć. A weźmy, znaczy trzeba sobie uświadomić, że stawka jest olbrzymia. Dlatego tutaj nie ma przeproś. Tu się bijemy i dlatego trochę mnie tak dziwiło Wojtka, takie z Wojtka zdziwienie, który zresztą też na początku mówił, że no, przygotowywał się do tego, że film będzie zabanowany na kanałach YouTube'a, w związku z czym tam są te DVD i też różne inne rzeczy. Oczywiście, że właśnie trzeba działać wielopłaszczyznowo, wielokierunkowo, ale trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, z kim ma się do czynienia. Tu nie ma żadnej mowy o żadnym odwoływaniu się do wolności słowa. Każda strona się będzie odwoływała do wolności słowa, ale oczywiście nie do propagandy nienawiści i tym podobnych rzeczy. Więc to wszystko mamy już przetrenowane. Jeżeli to wszystko mamy przetrenowane, to startujemy od teraz i usiłujemy się zabezpieczyć. Jak sobie to pozabezpieczać, żeby mimo wszystko z filmem dojść do ludzi? Ja myślę, że ta praktyka, którą przyjęła druga strona, była nie do końca skuteczna, dlatego że oni postanowili film, jak mówi Wojtek, zaciszyć, czyli po prostu w ogóle nie mówimy, nie ma nic, tak jakby się nic nie stało. Ale okazało się, że te kanały alternatywne, to znaczy YouTube, różnego rodzaju społecznościowe kanały, telewizje YouTube'owe i tak dalej, one zdołały ten film wypromować. Dlaczego? Dlatego, że film jest dobry i on się sam promuje. To znaczy on chwyta za serce, wiele ludzi mówi, o rzeczywiście, no przekonaliście mnie, rzeczywiście widzę ten problem teraz. I to jest zasługa Wojtka i całego zespołu tych ludzi, którzy ten film zrobili, Violi Kardynał. W każdym razie chodzi mi o to, że ponieważ film się sam broni, no to jak gdyby zaczął się sam napędzać i ludzie zaczęli pod tą pantoflową go sobie polecać. Efekt był taki, bo to jest efekt wykładniczy w mediach społecznościowych, że ten film obejrzało 2 miliony, 3 miliony, a może 4 miliony ludzi. Tak oni ostatnio mówią, że 4 miliony. Wojtek ze mną mówi, że to podchodziło wtedy pod 2 miliony tych wyświetleń filmu. Plus jeszcze dodać do tego płytki i tak dalej, DVD i tym podobne rzeczy, więc to już jest coś, czego nie można lekceważyć. I dlatego druga strona uruchomiła fazę drugą operacji, czyli aparat, który ma film po prostu wdeptać w błoto, to jest jedna rzecz, a dwa, że ma zacząć to przesłanie filmu, jak gdyby... No, chodzi o to, żeby to przesłanie filmu nie działało, że kontrolować to przesłanie filmu. I tutaj już jest na przykład Gazeta Wyborcza, która w materiale z weekendowym pisze, dlaczego te odszkodowania się Żydom należą. Dlaczego Żydzi mają prawo do tego, żeby nienawidzić Polaków. Dlaczego? Więc to są tego rodzaju argumenty i tego rodzaju narracja, której jeszcze niedawno nie było w polskiej debacie publicznej. Ten film to wywołał, że druga strona zaczyna, że tak powiem, zbudować swoją narrację, swój murek tutaj wznosi. No bo większość ludzi ten film przekonuje, że to jest bez sensu, to znaczy bez sensu, że jest bezprawne żądanie tego mienia bezdziedzicznego, to znaczy domaganie się de facto reparacji wojennych od Polski, podczas gdy Polska była taką samą ofiarą tej wojny, ofiarą niemieckich nazistów, jak czy Niemców w ogóle, jak Żydzi. Więc jak gdyby i to bardzo dobrze wyświetla, ja myślę, że jednym z najlepszych prezenterów tego, o co chodzi, jest Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris, który to po prostu pokazuje, jak to się robi, dlaczego nam muszą przypisywać tę gębę nazistów, nazioli i tak dalej, po to, żeby potem w sposób już zupełnie bez oporu po prostu wziąć, czy to w naturze, czy w pieniądzu, te odszkodowania za mienie, które społeczność żydowska, Żydzi mieli pozostawić w Polsce, a ci Żydzi teraz w Polsce nie są, w związku z czym Polska powinna to wypłacić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj kwoty są bajońskie. Także obrona Polski przed tego rodzaju rekietem, przed tego rodzaju gangsteryzmem jest absolutnie obowiązkiem każdego uczciwego Polaka. I mówię to bez żadnego patosu. Po prostu musimy się bronić w tej sytuacji. Jeżeli ktoś ma serce polskie, czuje po polsku, to powinien się z tą sytuacją zaznajomić, wiedzieć, o co w niej chodzi, o co w tym wszystkim chodzi. I tutaj czapkuję przed Wojtkiem, że ten film zrobił i że to wszystko pokazał i że pokazał to właśnie w taki sposób, z naszej polskiej perspektywy. I żeby ci ludzie, czyli my, wszyscy Polacy, żebyśmy widzieli, na czym tutaj polega ten mechanizm. Gdzie jest ten jedwabny, jest takim punktem podparcia, na którym się założy dźwignię, którą się po prostu podważy to, że Polska jest ofiarą w tej wojnie, a że praktycznie rzecz biorąc Polska jest krajem, który no, sprawstwo ma w tej wojnie, sprawstwo, które polega na dołożeniu się do Holokaustu, czy wręcz no, bycie stroną, dzięki której Holokaust się odbył. Że jak gdyby, no, gdyby nie Polacy, to by tego nie było. To zaczyna być tego rodzaju wredna narracja. Tylko znów, nie emocjonujmy się. To nie chodzi o to, żebyśmy się wbijali w jakieś złe emocje. Taki jest świat. Świat czasem gra przeciwko nam. W związku z czym trzeba być umotywowanym, trzeba być twardym, trzeba nie bać się, że nas będą przezywać i że będzie nieprzyjemnie, tylko trzeba bronić swojego. I to powinno robić państwo polskie i to powinny robić wszyscy prawi Polacy. Jeżeli ktoś tego nie robi, to znaczy, że jak no, ja tutaj mówię, że dzielę partię polskie i antypolskie. I w tym momencie to jest partia antypolska dla mnie.
Andrzeju, jeszcze jedna sprawa. Byłem bardzo rozczarowany z tym, co zrobił Tygodnik w sieci. Powiem ci szczerze, na początku, oprócz Gońca, to zacząłem kupować gazetę, z której mógłbym się coś dowiedzieć właśnie w sieci. Bardzo szybko, żebym się rozczarował i szybko przestałem nawet kupować, nie tylko, że prenumeraty nie założyłem, do rzeczy za to czytam do dzisiaj. Także wytłumacz mi, co się stało z tymi, bo to też ukryte.
To znaczy, wiesz, ja myślę, że tutaj jest taki pogląd, który powiedzmy od bardzo dawna politycy PiS-u lansowali i do którego chcieli nas przekonać. To znaczy, że oni to mają pod kontrolą.
Czyli
oni sami prowadzą jakieś tam rozmowy, ale żebyśmy my się generalnie malutcy tym nie zajmowali, bo to tylko szkodzi tej całej, tym wszystkim negocjacjom. No jak mi to kiedyś wytłumaczył pewien człowiek z banku, mówi, pieniądze lubią ciszę, no to tutaj jest, że stosunki polsko-żydowskie lubią ciszę, oni sobie tam będą o tym rozmawiać, a tego rodzaju wyświetlenia, tego rodzaju rzeczy sprzyjają tylko negatywnym emocjom po jednej i po drugiej stronie, w związku z czym to pogarsza całą sprawę. I to jeszcze powoduje, że tam my jesteśmy odmalowani na za granicą w złych kolorach i tak dalej, i tak dalej. Ja do mnie ten argument nie dociera, bo widzę, jak to się rozgrywa od ładnych kilku lat. I tutaj naprawdę potrzebna jest solidarność Polaków w tej sprawie. Potrzebne jest zjednoczenie Polaków w tej sprawie. I potrzebne jest wsparcie państwa polskiego w tej sprawie. Jeżeli to będzie, to się nie damy obrabować. Jeżeli tego nie będzie, to niestety będziemy płacić. No płacić za to, że Polacy już nie tylko nie obronimy tego, znaczy to, że Polska przegrała tamtą wojnę, no to jest smutne i to jest fakt historyczny, bo zostaliśmy poddani nowej okupacji sowieckiej, ale w tym momencie nie obronimy nawet pamięci o naszych bohaterach. Nie obronimy nawet tych ludzi, którzy poświęcali życie, wszystko właśnie, żeby walczyć w obronie wolności, walczyć o własne rodziny, o własne dzieci, o własne wnuki, których nie obroniły, a w tym momencie to nawet te wnuki, czyli my, nie obronimy pamięci o nich. I to by było bardzo smutne. Dlatego no, potrzebna jest jedność Polaków i potrzebna jest wspólnota tych działań. Potrzebne jest też zrozumienie właśnie mechanizmów takich, jakie są przeciwko nam używane i tego całego aparatu propagandowego, prawnego i tak dalej, który i różnego rodzaju nacisków handlowych, niehandlowych, które przeciwko Polsce są stosowane. To jest sprawa bardzo poważna i w najbliższych czasach myślę, no, dominująca, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądało życie w Polsce i kto w kim w Polsce będzie.
Andrzeju, ale pomijając Karnowskich i tej wywody, Wojtek Sumliński na zakończenie rozmowy wczoraj w Mediach Narodowych, co oglądałem, on stanowczo powiedział, mam troje dzieci, nie pozwolę, żeby żyły w Polin. No i robi wszystko, nie wiem jaka będzie jego historia.
Więc właśnie chodzi o to, że no jednak tereny polskie są w pewien sposób specyficzne, związane z historią Żydów europejskich, z historią ruchów politycznych żydowskich, przecież sionizm z tych terenów, w Katowicach miało być Muzeum Sionizmu nawet. No i Niemcy i te tereny Polski, a zwłaszcza zaborów, bo Polski w XIX wieku nie było, to są tereny, w którym się wiele rzeczy żydowskich ukształtowało. I nie powiem, że Żydzi nie mają sentymentu do tych terenów. Nie sądzę, żeby mieli sentyment do nas, zwłaszcza w tym pokoleniu już teraz, bo co innego aszkenazyjscy Żydzi, z którymi mieliśmy wspólny język, którzy wiedzieli, o co chodzi, jak było i tak dalej. W czasach ci, którzy wyjechali do Izraela po wojnie, przed wojną, w czasie wojny, przed wojną Polska w ogóle wspierała tego rodzaju emigrację, wspierała syjonistów, były obozy szkoleniowe, bardzo dużo różnych ciekawych historii. Ale państwo Izrael od ładnych kilkudziesięciu lat stosuje taką narrację i przede wszystkim wychowanie młodzieży takiego nowego Żyda, który nie ma być tym, który czapkuje przed możnymi tego świata, oferując im różnego rodzaju usługi, jak to było wcześniej, tylko ma być właśnie powiem wprost, szowinistą i nacjonalistą. I co zauważa też bardzo wielu Żydów, są dyskusje na ten temat. Czy czasem to wychowanie w Izraelu nie jest zbyt, tam nie dochodzi do bigoterii właśnie przy tego rodzaju, czy w szkołach religijnych i tak dalej. Ja publikowałem sam w końcu teksty na ten temat. I ci Żydzi Polaków absolutnie nie mają za nic. Podobnie jak w Izraelu istnieje, i nie tylko, bo w Stanach Zjednoczonych również, cała potężna emigracja żydowska, ponad milionowa, z terenów byłego Związku Sowieckiego. I bardzo często byli to ludzie, którzy no, po prostu ukształtowani przez Sowietów. Oni byli w Armii Czerwonej, oni walczyli w cudzysłowie z polskimi faszystami, czyli z naszym podziemiem niepodległościowym. No i tu mamy z nimi wszystkimi na pieńku. Więc jeżeli mamy takich ludzi i ich rodziny, i ich dzieci, które są w tym wychowane, no to po pierwsze musimy uznać to jako fakt, że tak, mamy z nimi do czynienia, a dwa, powinniśmy no, z nimi w pewien sposób ich blokować, czy też odpowiadać na ich zarzuty w sposób mądry, tak, żebyśmy na arenie międzynarodowej potrafili przebić się z własną narracją do światowej opinii publicznej, cokolwiek by to nie znaczyło, a drugie wreszcie, że jeżeli Polska nie powinna robić Izraelowi, że tak powiem, zawsze dobrze. To nie jest tak, że Polska, bo tak do tej pory było, niezależnie od tego, jaki był rząd, co zresztą eksplicite powiedział świętej pamięci Lech Kaczyński podczas jednego z spotkań w Izraelu, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w Polsce, Polska zawsze będzie proizraelska, czy na arenie międzynarodowej popierała Izrael. Co jest deklaracja, bym powiedział, zupełnie niepolityczna. Polska powinna popierać Izrael tam, gdzie się Polsce będzie opłacało i tam, gdzie Izrael będzie coś Polsce mógł za to zrobić. A jeśli nie, to powinna działać w obronie swojego własnego interesu. Polska powinna być poważnym państwem i po prostu negocjować. A nikt nie negocjuje z kimś, kto się po prostu nie stawia, to znaczy nikt nie negocjuje z kimś, kto siebie poważnie nie traktuje.
Andrzeju, ty musimy postawić kropkę na zakończenie. Chciałem ci bardzo podziękować za twój czas i złożyć ci najserdeczniejsze kondolencje z powodu śmierci twojego taty z ostatnią piosenką, którą dedykuję dla ciebie. Piosenka wspaniała, Błogosławiony czas. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję za to, że jak zwykle byłeś gotowy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Ktoś bliski odszedł niespodzianie. Odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni. Stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu. A łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Nadzieja cała w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy.
zapomnisz kiedyś o cierpieniu. A łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Płynie czas.
Błogosławiony płynie czas. Lech Machowiecki. Piękny utwór napisał również po śmierci ojca. To wszystko, drodzy Państwo, na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam kolegów i przyjaciół, którzy ciągle przysyłają mi tematy. No, tylko jest półtorej godziny i nie mamy czasu. Dziękuję za temat, który ukazał się w Europejski Ranking Morderców Żydów. To jest ważne, żeby wiedzieć i żebyście Państwo wiedzieli, czy Polacy na którym miejscu są i który kraj jest na pierwszym miejscu. A no, wkrótce Państwo, można to znaleźć prawdopodobnie, Europejski Ranking Morderców Żydów na YouTube. Jest to taka patronite od patronatu strona albo taki kanał, gdzie można takie ciekawe rzeczy odszukać. Warto mieć trochę wiedzy na temat, by przeciwstawić się oskarżeniom. Dobranoc Państwu, z Panem Bogiem, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Teraz chwila ciszy i przełączamy już program na automatycznego pilota. Czyli
98.5 CKWR Real Radio. Community first. 98.5 CKWR.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Poate ascunsă-i sub